Z nami goście Monika Dyker-Woźniak, Stowarzyszenie Progresum.
Dobry wieczór.
Profesor Sławomir Anna Gruszewska, psycholog z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dobry wieczór.
Jest także z nami przy telefonie Mariusz Sikora, osoba zaangażowana w pomoc dzieciom chorym na nowotwory oczu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Rozpoczniemy właśnie od pana Mariusza. Czuje się pan oszukany, zniesmaczony, bo pan także wpłacił pieniądze na tę akcję, która jest powodem, pretekstem do naszej dzisiejszej dyskusji, ale to też nie była pierwsza wpłata, prawda?
Tak, ja akurat obserwowałem tego dżentelmena, tego oszusta. Od samego początku, pamiętam, pierwsza informacja tutaj u nas sygnalnie pojawiła się w marcu, nawet na Radiu Szczecin. Bardzo mocno to uwiarygodnił. Później tak pod koniec czerwca bardzo mocno atakował już wszystkich swoimi mailami, nawet osobiście. Nie wiem, jak on wchodził w posiadanie tych naszych maili, prawdopodobnie miał, nie sam to robił. I zacząłem się tym interesować, zacząłem go sprawdzać gdzieś tak około 4 dni temu. Z czystej ciekawości poszukałem o nim informacji, jest bardzo dużo o nim informacji. To nie pierwsze, nie ostatnie oszustwo tego pana. Ten pan również oszukiwał w Gorzowie, więc bardzo szybko za pomocą portali społecznościowych już była informacja przez rzutkę. Poinformowałem wszystkich swoich znajomych, którzy są zaangażowani w pomoc dzieciom chorym na siatkówczaka, raka oczu. I też mam kontakt z wieloma stałej Polski rodzicami dzieci chorych i bardzo szybko tą akcję staraliśmy się nagłosić w portalu społecznościowym. Udało się, tak mi się wydaje, że przez ten taki kanał nieoficjalny, przynajmniej nam się to udało, bardzo szybko na tablicach facebookowych i innych nośnikach. Znacznie szybciej niż prokuratura się tą sprawą zajęła, ale to dobrze, że wreszcie organy ścigania z Wrocławia, myślę, że wielu ludzi zostanie wezwanych na świadków. Ja chętnie swoje maile udostępnię, nawet włożę zeznania, ponieważ powinniśmy takie rzeczy, mówiąc kolokwialnie, tępić w zarodku, ponieważ no, tu akurat jest poszkodowana grupa dzieci chorych na siatkówczaka, więc to jest bardzo istotne. My rozumiemy Radio Szczecin, mieszkańcy Pomorza Zachodniego bardzo mocno pomagamy takim przypadkom, przypomnę Piotruś, Lenka, to są takie...
Tak, i dzieci potrzebujących jest sporo. Mimo wszystko udało się oszustowi...
Ale to jest charakterystyczne to, że temu oszustowi udało się, tam obserwowałem jego poczynania. Mhm. Gdzieś tak od ponad tygodnia sobie tak analizowaliśmy to, że to jest coś niewiarygodnego. Jedno zdjęcie stworzona sztuczna, to samo, ukradł to komuś zdjęcie, mam nadzieję, że ktoś zna organy ścigania, to nie jest trudne dla nich, dojdą skąd on ma to zdjęcie.
Panie Mariuszu, prokuratura będzie to wyjaśniać. Jeszcze krótko w tej części.
Póki co ten człowiek jest na wolności generalnie i próbuje tutaj manipulować, robić siebie osobę poszkodowaną, to mam nadzieję, że organy ścigania oraz służby za to odpowiedzialne bardzo szybko będą reagowały na jego poczynania, ponieważ on jest bezczelny i próbuje z siebie zrobić ofiarę. Myślę, że wiele osób, to jest ponad 6 tysięcy ludzi, które w jakiś sposób poprzez pryzmat nie tylko celebrytów, ale także kolokwialny Kowalski wpłacił złotóweczkę czy dwie i za tą złotóweczkę tego pana rozliczy.
No to tak, ale też problem jest inny, drodzy państwo. To nie pierwsza sytuacja, w której okazuje się, że aukcja była fałszywa. Dajemy się zbyt często na to nabrać. Po drodze mieliśmy choćby takie fundacje jak KIT Projekt, zajmująca się pedofilią wśród dzieci. Wiemy, jak to się skończyło. Po drodze były oskarżenia związane z WOŚP-em i szereg innych sytuacji, które sprawiają, że zaczynamy powątpiewać. W tej części jeszcze krótko. Pani profesor Sławomira Anna Gruszewska, psycholog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani bardzo uważnie podgląda tego rodzaju akcje. Bierze pani w nich udział, wpłaca pieniądze, czy nie?
Czasami tak, ale w moim przypadku to ja wpłacam na jedno albo kilkoro dzieci, tylko wtedy, kiedy ja znam rodzinę, znam przypadek, znam całą sytuację i po prostu w tym momencie znam dziecko. Natomiast nigdy nie daję pieniędzy do tak zwanej puszki, z którą ktoś stoi w zafoliowanych dokumentach, ma jakąś informację, że zbiera na to dziecko, jest jakiś numer konta ewentualnie, na który można wpłacać i właściwie w tym momencie osacza. No, nigdy nie ufam takiej puszce, z którą osoby krążą, co wcale nie jest równoznaczne z tym, że rzeczywiście jest bardzo wiele uczciwych zbieraczy, którzy naprawdę pomagają dzieciom. Natomiast ja w związku z tym, że nasze życie bardzo mocno się przenosi w sieć i w sieci można rzeczywiście doskonale różnymi informacjami manipulować na portalach społecznościowych. To jest błyskawiczne rozesłanie tej informacji. Mhm. Dlatego też ja też brałam udział w rozszyfrowywaniu takiej akcji, która była wiele, wiele lat temu na terenie Szczecina i nie tylko, kiedy właściwie wystąpiła taka synergia oszustwa. Polegała to na tym, że grupa młodych ludzi w różnych hotelach zorganizowała sobie casting na modeli i przyjmowała wszystkich. I wtedy po prostu okazało się, że wszyscy dostali informację, że przyjeżdżają, ale muszą wpłacić, chyba wtedy było 150 czy 200 zł i tego dnia znaleźć się w tym miejscu, bo będzie autobus. Autobusu nie było. Właściwie cała akcja trwała kilka dni, a zebrano wtedy kilkaset również tysięcy.
I jest z nami także, jak słyszymy, Michał Stożyński, serwis zrzutka.pl. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór.
Trochę słabo słyszymy pana Michała. Za chwilę ponowimy i poprawimy to połączenie, ale zgodnie z zapowiedzią rozpoczniemy od pani Moniki. Ma pani jakiś delikatny komentarz do sprawy, która jest punktem wyjścia do naszej dyskusji?
No, jestem generalnie zażenowana całą tą sytuacją. My, patrząc z mojej perspektywy organizacji, którą prowadzę, robiąc jakąś inicjatywę, wydarzenie dla osoby potrzebującej, przede wszystkim zaczynamy od poznania rodziny tej osoby, historii tej osoby. Wówczas zaczynamy z reguły od biegu, bo prowadzimy też inicjatywę biegową Parkrun, to jest międzynarodowa inicjatywa i często okraszamy ją biegami charytatywnymi. I na tym biegu zapraszamy rodzinę, przyjaciół, tą osobę, która choruje, czy dziecko bardzo często. Pokazujemy, no, że tak powiem, to dziecko. Mama, ostatnio mieliśmy bieg dla Ani, która cierpi na rozszczep kręgosłupa. Wówczas no, mama takiego dziecka opowiada biegaczom o chorobie, o tym dziecku, o potrzebach. I ci biegacze wówczas wiedzą, no, w przypadku biegacza akurat, dla kogo biegną, jak to dziecko wygląda. Namacalnie widać to, prawda? Jak robimy wydarzenie później, koncert na przykład dla takiej osoby, to też rozpoczynamy z reguły, czy współpracujemy z mediami i wówczas robimy, staramy się prosić o reportaż jakiś, o jakąś informację o takiej osobie i w ten sposób do tego podchodzimy. Także nie zdarza się nam, żebyśmy coś tak po prostu z takiego internetu bez badania konkretnie przypadku.
Oczywiście najważniejsza jest wiarygodność, ale obserwując te akcje, no ona, powiedzielibyśmy, z punktu widzenia oszustwa była przeprowadzona perfekcyjnie.
Znaczy, ja w ogóle się dziwię osobom, które bez poznania takiego dziecka, patrząc akurat na tą sytuację, wpłacają takie pieniądze na konta. Bo ja uważam, że należy wyjść od czegoś takiego, tak jak powiedziałam, trzeba poznać, zobaczyć historię. Samo takie, no nie wiem, przeczytanie, bo ja w sumie mało czytałam o tym akurat przypadku i o tym dziecku, ale dla mnie to jest po prostu niebywałe, no, że tak ludzie, no na takie rzeczy się po prostu dzieją.
Też musimy pamiętać o tym, jak funkcjonują różnego rodzaju portale społecznościowe, jak często udostępniamy takie informacje o charytatywnych zbiórkach, jak bardzo poddajemy się empatii, widząc zdjęcie dziecka, które zmaga się w tym przypadku z siatkówczakiem. To wszystko na nas działa i prawdopodobnie tracimy naszą czujność. Są też tacy, którzy na przykład pierwszy raz pomagają albo nie znają tych wszystkich mechanizmów. Po prostu z odruchu serca bardzo często dokonują przelewu. Ale też są mocne komentarze już na naszym Facebooku. Pan Rafał, bo spora część ludzi to zwykli D, nie dokończę. Bardzo często zdarza się, że udostępniają coś, w co nawet nie klikną. Wielokrotnie spotkałem się z tym, że Po kliknięciu w udostępniony przez kogoś na Facebooku link zobaczyłem komunikat typu: zbiórka skończyła się w czerwcu 2015. Dziękujemy za pomoc. Pacjent czuje się dobrze lub nie żyje. Kwestią czasu było, jak ktoś z ludzkiej głupoty skorzysta. Tak się dzieje od zawsze. Metody typu na wnuczka, dialery kiedyś za czasów modemowego internetu, różnego rodzaju phishing mailowy i tak dalej. Wszystko opiera się na ludzkiej głupocie. Wyłudzający w tym poście człowiek to i tak pikuś w porównaniu na przykład do Marcina P. Zambergold. No to akurat prawda. Jeszcze pani Monika, pomagać trzeba, tylko pomagać mądrze. Czytajmy, sprawdzajmy, to tylko 2-3 minuty. Takie wyłudzenie to przede wszystkim krzywda dla potrzebujących.
Dlatego właśnie ja uczulam. Trzeba czytać, badać i przede wszystkim wiedzieć, komu się pomaga. No, no wiemy, ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, jak my to organizujemy, jak przeprowadzamy nasze akcje, jakim, a pomagamy wielu dzieciom i wielu osobom dorosłym. I zawsze to jest zbadany przypadek, to jest, to jest ktoś, kogo poznaliśmy, kogo widzimy i takie coś udostępniamy. Nie zdarzyło mi się jeszcze udostępnić na swoim profilu czegoś, czego nie przeczytałam, nie zbadałam i nie poznałam.
Musimy pamiętać o tym, że akcja fałszywa dla Antosia Rudzkiego, bo tak miało się nazywać to dziecko, została wsparta przez naprawdę bardzo rozpoznawalne osoby, bo i Robert i Anna Lewandowcy, którzy wpłacili 100 tysięcy złotych, ale też były premier Kazimierz Marcinkiewicz, aktorka Katarzyna Zielińska, Cezary Żak, Maciej Orłoś, państwo Majdanowie, żeby się pojawił także kontekst szczeciński, czy Katarzyna Tusk. Myślę sobie, że też ci, którzy dołożyli swoje 2 czy 5 złotych, kierowali się być może no, takim intuicyjnym rozpoznaniem sytuacji. To znaczy trudno podejrzewać, że akcja może być fałszywa, skoro angażują się tak znane osoby w tym konkretnym przypadku. Przenosimy się, drodzy Państwo, do Michała Starzyńskiego z serwisu zrzutka.pl. Mam nadzieję, że teraz słyszymy się nieco lepiej. Jeszcze raz dobry wieczór, panie Michale.
Dobry wieczór, witam.
O, teraz jest świetnie.
Super.
Proszę powiedzieć, na co powinniśmy zwracać uwagę, korzystając z takich akcji charytatywnych, czy to na zrzutka.pl, czy na pomagam.pl, czy na innych serwisach crowdfundingowych, z których także często korzystamy. Pytam o to, bo okazuje się, że inny portal siepomaga.pl zweryfikował tego delikwenta i od początku wiedział, że ta akcja może być podejrzana.
Znaczy, może zacznę od tego, w jaki sposób my do tej pory weryfikowaliśmy akcję i jak to u nas działa. Zrzutka.pl stworzyliśmy z myślą o tym przede wszystkim, żeby ułatwić prywatne rozliczenia wśród znajomych, jakieś, powiedzmy, zbiórki na prezenty, na wyjazdy. Prowadzimy tą działalność darmowo, można tego używać za darmo i utrzymujemy się jedynie z darowizn, które przekazują nam użytkownicy podczas wpłat i wypłat. Także jakby sprowadza się to do tego, że jest to narzędzie, jest to darmowe narzędzie. Nie zamykaliśmy tego narzędzia do użycia jakby osób, które potrzebują pomocy. I tak naprawdę weryfikacja u nas sprowadzała się do tego zawsze, że bardzo mocno weryfikowaliśmy samą osobę organizatora, czyli był to przelew weryfikacyjny i następnie przesłane dokumenty tożsamości, które musiały adresowo i jeśli chodzi o dane osobowe zgadzać się z danymi z przelewu. Następnie wypłaty były realizowane tylko na dane z przelewu i tak naprawdę to była weryfikacja jakby samej akcji, a weryfikację treści tak naprawdę prowadzili, i to się sprawdzało przez 4 lata, trzeba powiedzieć, że u nas odbyło się 43 tysiące zrzutek i tak naprawdę tysiące osób w ramach tych takich zrzutek nieprywatnych otrzymało pomoc. Ewentualnie, jeśli coś było nie tak, to zazwyczaj użytkownicy po prostu zgłaszali, że mają podejrzenia wobec tej zbiórki, że nie wiem, na przykład organizator nie odpowiada na pytania. Mamy też opcję kontaktu z organizatorem, można mu zadać pytania. Wtedy użytkownicy zgłaszali tak zwane nadużycie. My kontaktowaliśmy się w takim wypadku z organizatorem. Jeśli on nie był w stanie w jakiś sposób uwiarygodnić tego, co robi, blokowaliśmy zbiórkę i zwracaliśmy środki, albo tak naprawdę najczęściej nie było tam żadnych środków.
Panie Michale, a jak było w tym przypadku? Jak było w tym przypadku? Kiedy się zorientowaliście, że to jest fałszywa akcja?
W tym przypadku było tak, że no, u nas się zakłada w tej chwili około 100 zrzutek codziennie. I to są, tak jak mówię, no, przeróżne cele. Jakby ta akcja zaczęła być dla nas zauważalna w momencie, jak już ci wszyscy celebryci do niej dołączyli. I no, szczerze mówiąc, po prostu nie wzbudzała naszych najmniejszych podejrzeń i przez cały okres trwania pierwsze jakby informacje o tym, że to może być fałszywka, otrzymaliśmy w ten piątek, który teraz był. I w sobotę zablokowaliśmy akcję, przekazaliśmy w poniedziałek sprawę do prokuratury. No i teraz współpracujemy z prokuraturą i organami ścigania nad tym, żeby to jakoś wszystko zakończyć.
Ja przypomnę, że w sumie tylko przez zrzutkę.pl pieniądze wpłaciło 6,5 tysiąca osób. Pani profesor, czy niestety ta sprawa może odbić się czkawką choćby dla takich stowarzyszeń jak Progresum, które chcą pomagać, robią to rzetelnie, wiarygodnie, ludzie nie będą chcieli?
Niekoniecznie, dlatego że no, pewną rzecz już zauważyliśmy. No, zdarzyła się taka sytuacja, gdzie wpłacali celebryci, wpłacali zwykli ludzie, którzy dzielili się swoimi jakimiś oszczędnościami. Może rzeczywiście to było 2 złote, 5 złotych, złotówka, nieważne. Natomiast ja nie sądzę, żebyśmy w tym momencie jakoś hurtem przestali w ogóle pomagać albo byli do tego stopnia podejrzliwi, że do momentu, kiedy nie pójdziemy na oddział szpitala i nie zobaczymy dziecka, które potrzebuje pomocy, czy kogokolwiek, kto potrzebuje takiej pomocy, to w tym momencie będziemy się wycofywać. Ale na pewno jest to dobre, że w tym momencie na pewno wzrośnie nasza ostrożność, bo mimo wszystko jednak nie będziemy tacy ufni. A dlaczego ta ufność się pojawiła? Dlatego, że my żyjemy ciągle w niedoczasie. I jeżeli mamy przekazać jakąś sumę, jeżeli to jest złotówka, jest to niewielka suma, to właściwie my o niej nie pamiętamy, my o niej zapominamy i nie zwracamy na to uwagi. Włączamy telewizję, widzimy w reklamach, pomaga na jednym programie, proszą nas o pomoc, proszą same dzieci, które z tej pomocy korzystają, więc klikamy, wysyłamy SMS-y. To jest zupełnie naturalne. Nie przejmujemy się w tym momencie, że akurat na tę akcję i na tę pomoc odesłaliśmy tyle, tu tyle. W gazetach otwieramy, tu się ratuje zwierzęta, tu ratuje się starsze osoby, tu się ratuje dzieci, tu się ratuje kogoś, kto nagle znalazł się w jakiejś takiej niesamowitej sytuacji i właściwie nasza pomoc jest konieczna natychmiast, bo tu się liczą godziny, nie miesiące, ale czasami godziny, tygodnie, żeby to życie uratować.
I to dlatego, sprawia, że nie czytamy, nie weryfikujemy.
My właściwie nie zwracamy na to szczególnej uwagi, to jest zupełnie naturalne i normalne. Właściwie reagujemy z odruchu serca, z odruchu właśnie takiego, nie tylko empatii, ale też odruchu serca. To, no, jest jakiś sygnał, coś widzimy, coś przeczytaliśmy. Na dole jest pod artykułem jakiś numer konta z dopiskiem, dla kogo to ma iść. 1%, który możemy ze swojego podatku oddać też dzieciom, które potrzebują pomoc. Robimy to, oddajemy na różne akcje charytatywne. Te akcje charytatywne na całym świecie, my jesteśmy właściwie uwikłani w taką sytuację pomocy. Celebryci szczególnie w tym przodują, bo oni mają się z czym podzielić i chętnie to robią i za to powinniśmy im być niezmiernie wdzięczni, że mogą się swoimi zarobkami i swoimi pieniędzmi podzielić z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Ale ja tutaj chciałabym ochronić również to, co powiedzieli internauci, że właściwie tutaj w tym momencie no, głupota tych, którzy wpłacają. Mhm. Ja uważam, że właściwie to nie głupota tych ludzi. To jest właściwie zaufanie, na które musimy liczyć, bo inaczej w społeczeństwie nie bylibyśmy w stanie sobie poradzić. I jeżeli my między sobą tracimy poczucie bezpieczeństwa, jeżeli jesteśmy podejrzliwi już wszystkich o wszystko podejrzewamy, to w takich warunkach i w takiej przestrzeni też się nie da żyć i nie da się funkcjonować i wtedy też tracą ci, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. Ale to, żeby przemyśleć, żeby się zastanowić moment, nawet jeżeli mam stracić 30 minut, czy nawet godzinę na to, żeby temu przypadkowi się przyjrzeć i dlaczego taka akcja się właśnie tutaj nagle rozwinęła, jak to wygląda, kim jest to dziecko, jak wygląda rodzina, co tam się naprawdę wydarzyło, no to warto, to przynajmniej wtedy, kiedy ja wydaję sumę, która już jest tak znaczną, że jednak mimo wszystko ja powinnam to zweryfikować. Ale tutaj wiadomo, no jeżeli ta akcja była tak nagłośniona, jak właśnie tu w tej chwili mówimy w naszym programie, no to ja się nie dziwię, że ktoś z osób, które wydały bardzo duże ilości pieniędzy, po prostu już nie weryfikował.
Drodzy Państwo, wchodząc choćby na zrzutkę.pl, od razu wyświetla nam się 6 pierwszych akcji. Aby zabić glejaka, dajcie jej szansę wygrać najważniejsze zawody życia, wygrajmy z rakiem. Kolejna, obudźmy Kasię, koszt rocznej rehabilitacji. Pomóż mi eksmitować raka z mojej głowy. Kolejne, leczenie i rehabilitacja dla Huberta. Zdjęcie dziecka oczywiście. Na kolejny etap leczenia metoda terapii genowej dla Bartusia. No trudno nie reagować emocjonalnie, widząc z jakimi problemami ludzie się borykają. Tam się pojawiają także kwoty i ilość dni, która pozostała do uzbierania tejże sumy właśnie. Wracamy do Mariusza Sikory. Przypomnę osoby, która także wpłaciła pieniądze dla Antosia Rudzkiego, który nigdy nie istniał. Panie Mariuszu, co zrobić, żeby ludzie nie stracili zaufania z jednej strony, a z drugiej, żeby byli bardziej odporni, poświęcali nieco więcej czasu na zapoznanie się z konkretną akcją, z konkretnym opisem, żeby nie wpłacali pieniędzy w ciemno po prostu.
Sytuacja tutaj była zupełnie inna. Tu jest, żyjemy w świecie obrazu wiarygodnych ludzi świata sportu. Ja po sobie wiem, że bardzo szybko skontaktowałem się z tą grupą, z którą mam kontakt onkologiców jakiś czas temu. No, przypomnę, nasze również Radio Szczecin w marcu informowało o tym wydarzeniu. Jest to do sprawdzenia. On był bardzo wiarygodny. A czy to było 2 czy 5 zł? Ci ludzie, z którymi ja mam kontakt, stwierdziliśmy, że będziemy to sprawdzali i sprawdziliśmy go bardzo szybko, jak on już zaczął być taki popularny i w własnym kręgu izolowaliśmy tą sytuację, no ale no, nie mieliśmy takich możliwości. Co ja twierdzę? No, jak najwięcej fundacji, a z tego, co na przykład są to fundacje znane na naszym tutaj regionie, są ogólnopolskie fundacje wymieniane tutaj w Państwa audycji. Kluczowe to jest to, żeby celebryci, bo oni tak naprawdę kreują rzeczywistość. Już to powiedziała Kasia Zielińska, powiedział to też Ibisz, że oni też będą pomagali. To jest oszust, trzeba go przykładnie ukarać. Nawet Kazimierz Marcinkiewicz powiedział, że ja pójdę do sądu. Będziemy świadkami. Dlaczego? Bo jeżeli oni będą świadkami, oni będą osobami uwiarygodnią i będą przestrogą dla tych innych potencjalnych oszustów i drani, którzy będą chcieli wyciągać od ludzi pieniądze, bo ludzie wierzą osobom z autorytetem, politykom, lekarzom, sportowcom, a sytuacja z siatkówczakiem była na tyle no, popularna, ponieważ powiedzmy wielu sportowców, Piotr Małachowski pomógł Olkowi, nasz Piotrusz uzyskał pomoc od Realu i wielu sportowców i wielu osób z naszego regionu. Dzieci z siatkówczakiem mają to do siebie, że bardzo szybko zyskują poparcie i pomoc, ponieważ to jest rak oczu, jest to choroba, która może zabić, jest to choroba, która może uszkodzić wzrok trwale, ale jednak można te dzieci ratować. I no, każdy po prostu tak jak to słyszy, że oj, ten mały człowiek może stracić wzrok, on już nie będzie widział swojej mamy. Teraz jest taka akcja w naszym regionie dla Jasia z Gorzowa, którą jedna z ogólnopolskich prowadzi akcji. Jasiu jest też taką osobą i no powiedzmy tak, to środowisko onkologiców, dzieci jest, które ja znam z całej Polski, bardzo szybko na to zareagowało, tylko powiedzmy, no nie zawsze oni mają takie możliwości dotarcia szybką informacją. Jest to przykre wydarzenie. Ja mam taką nadzieję, że celebryci, osoby, ja już to czytam, bo dostałem informację, musi nastąpić tak zwane potępienie takiego człowieka. Ten człowiek musi ponieść karę. Nawet po wypowiedzi pana ministra sprawiedliwości widać, że on się też przejął tym tematem i bardzo dobrze, ale zdecydowane działania wymiaru sprawiedliwości, niech ta ręka sprawiedliwości tą osobę odpowiednio potraktuje, a my wszyscy zaangażowani społecznie w grupy nieformalne mówmy, że pomoc jest i warto pomagać, trzeba pomagać, bo pomoc jest potrzebna dla tych dzieci. Nie zawsze po prostu medycyna krajowa, europejska jest w stanie pomóc, a światowa na pewno, czego przykładem jest Piotruś z Podgryfina, którego wspólnie uratowaliśmy, czy Lenka, czy Tomek ze Świnoujścia, patrząc na rynek tutaj powiedzmy lokalnej pomocy lub te działania, które pani Monika prowadzi. To jest ważne. No, nie bójmy się pomagać, a takie przypadki, dobrze, że ten przypadek jest też przez państwa nagłaśniany, przez media ogólnopolskie, bardzo dobrze, bo to, jeżeli ktoś się odważy coś takiego zrobić następnym razem, to na pewno kara będzie surowa i powinna być surowa.
Drodzy Państwo, przypomnę, że prokuratura cały czas bada sprawę tego oszustwa. Przypomnę, zaledwie 23-letni człowiek wpadł na taki pomysł, że pozyska 500 000 zł na portalu finansowania społecznościowego. Według śledczych doszło do wyłudzenia ponad 200 000 zł, ale prokuratura cały czas działa. W kontekście tego, o czym mówi Mariusz Sikora, myślę, że warto zacytować choćby wypowiedź Katarzyny Zielińskiej. Może nie w całości, ale ona jest ostra, a z drugiej strony w jakiejś mierze wzruszająca. Nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, żeby zrobić coś takiego drugiemu człowiekowi. Czuję się zbita jak piesek, który chciał dobrze. Przepraszam was wszystkich. Tydzień temu napisał do mnie człowiek po raz kolejny, który podawał się za ojca przepięknego Antosia. Napisał, że brakuje im pieniędzy na operację nowotworu oczka. Co za skór, jak tak można? Już nieraz pomagałam uczciwym ludziom w takich sytuacjach. Już nieraz prosiłem was o pomoc. Już nieraz pomogliśmy małym, wspaniałym, dzielnym pacjentom, którzy cieszą się teraz nowymi oczkami, nowym serduszkiem. Nie przestawajcie pomagać. To wyimek z wpisu Krzysztofa Ibisza, o którym mówił także Mariusz Sikora. Powoli puentujemy i szukamy jakiejś konkluzji dla naszej dyskusji. Jeszcze na moment wrócimy do Michała Starzyńskiego, serwis rzutka.pl. Panie Michale, na co powinniśmy zwracać uwagę, korzystając po pierwsze z takich rozwiązań, jakim są portale finansowania społecznościowego? Czy są jakieś sytuacje, które na pierwszy rzut oka powinny wzbudzić w nas niepokój, skoro nie wzbudziły niepokoju tych, którzy pozwalają na umieszczenie takiej akcji charytatywnej na swoim serwisie?
Powiem szczerze, że jakby ta akcja w momencie, jak my już ją jakoś tam mocniej zauważyliśmy, to właśnie wyglądała tak, jak państwo ją widzieliście, czyli ona wyglądała dosyć wiarygodnie, tak trochę tłumacząc.
Bo rozumiem, że to jest także lekcja dla was, prawda? Przynajmniej taką tak mam jest. Nadzieję, też, że i wy wyciągacie z tego wniosek.
W tym momencie już wprowadzamy pewne zmiany, oprócz tego, że jakby w profilu będzie widoczne, czy organizator jest już zweryfikowany przelewem dowodem, czy połączył konto z Facebookiem. Będzie także ikonka przy przycisku wpłacania, czy ten dany organizator przesłał dokumenty potwierdzające jakby cel i opis tej zrzutki. To tak z naszej strony w ramach jakby narzędzia, które prowadzimy, będziemy udostępniać takie informacje, żeby ludzie byli po prostu świadomi, czy to jest tylko jakaś osoba, czy też ta osoba już przesłała też jakieś dokumenty.
Monika Dyker-Woźniak. Tak naprawdę... Jeszcze jedno zdanie, bardzo proszę, bo zaczął pan.
Oj Boże, rozkojarzyłem się. Może proszę kontynuować. Dziękuję.
Okej, bardzo dziękujemy. To był Michał Starzyński, serwis rzutka.pl. Dobrej nocy, do usłyszenia. A my jeszcze
dziękuję,
na moment
dobranoc.
Wracamy do pań w studiu. Monika Dyker-Woźniak, Stowarzyszenie Progresu. Czego uczy nas ta smutna lekcja?
Dlatego, żebyśmy jednak bardziej sprawdzali, przyglądali się, komu pomagamy i nie dali się zwieść tej otoczce, która, tak jak tutaj rozmawiamy, była przy tej akcji, że zwiodło nas, myślę, w dużej mierze to, że zaangażowali się w tą akcję znani celebryci. Żebyśmy jednak bardziej bacznie patrzyli na to i też zwracali uwagę, czy przy takich serwisach jak Zrzutka czy Pomagam.pl są organizacje pozarządowe. Bo tak naprawdę przy prowadzeniu akcji charytatywnych istotą jest to, że zbierając pieniądze powinna je zbierać organizacja pozarządowa i ona jest dysponentem, realizuje leczenie, rehabilitację takich dzieci czy osób potrzebujących. Także ja bym zachęcała do badania takich sytuacji, do sprawdzania tak naprawdę do pomagania, bo to jest bardzo ważne. Ważne jest to, że się dzielimy sobą, pomagamy, a pomagać możemy też, tak jak my zachęcamy, też do zbierania nakrętek. To nie zawsze muszą być pieniądze, ale zbierając takie malutkie nakręteczki też pomagamy. Pomagamy w rehabilitacji, w leczeniu, bo później te nakrętki są spieniężane i wpływają pieniądze dla potrzebujących osób.
A takie nakrętki są zbierane? Jakoś tak się zdarza ostatnio, tak, że mam takie praktyczne odniesienie. Moja sąsiadka zbiera, nie dla siebie, ale zbiera nakrętki pani Teresa zresztą i co więcej cały blok pomaga jej w zbieraniu tych nakrętek. Jak schodzę często na sam dół, to widzę, że kolejne osoby się pojawiają na parterze i dorzucają, a ktoś wczoraj taką dużą reklamówkę, naprawdę potężną reklamówkę tych nakrętek przyniósł. Jeszcze na koniec pani profesor. Oczywiście trzeba uważać, trzeba wybierać sprawdzone, wiarygodne, najlepiej fundacje czy stowarzyszenia, bo wiemy, że mają KRS, wiemy, że długo działają. No ale chyba trochę racjonalizmu jednak nam jest potrzebne, prawda? Sporo mówiliśmy o empatii, o emocjach, o odruchu serca.
Oczywiście odruch serca bardzo często będzie przeważał i wtedy albo nasz racjonalizm będzie mu przeszkadzał w tym, albo nie, ale musimy włączyć też racjonalne myślenie, nie tylko pozostać w samych emocjach. I ja uważam, że taka akcja jak na przykład jak biegi dla chorych dzieci, kiedy widzimy rodziny, które są z tymi dziećmi, które opowiadają o tych dzieciach, widzimy te dzieci, rozmawiamy z rodzinami, to ja uważam, że oczywiście my nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tych rodzin indywidualnie, ale oczywiście te instytucje charytatywne, te stowarzyszenia, które prowadzą taką zbiórkę na rzecz chorych dzieci potrzebujących, to właśnie one powinny zadbać, żeby wtedy na portalu pojawiła się taka informacja, że właśnie to jest nasze dziecko, które ma taki, taki problem, to jest właściwie rodzina, to są opiekunowie, walczymy, mamy tyle i tyle do zebrania, potrzebujemy do tego i tego, dziecko wyjeżdża na operację tam i tam. To wtedy jest to sytuacja, w której my już nie musimy jak gdyby tracić czasu na indywidualne sprawdzanie. No bo jeżeli teraz będziemy przy każdej złotówce wydanej chcieli sprawdzać indywidualnie, czy to jest prawda, czy nie, no to wtedy przestaniemy pomagać, bo nikt nie będzie miał na to czasu. Ale to powinno być bardzo rozsądnie przeprowadzone i obwarowane pewnymi też, pewną klauzulą tak prawną. No a poza tym moje pytanie jest następujące. Skoro zostało ukradzione, wyłudzone od społeczeństwa, które chciało pomóc, dobrego serca, 500 000, to przepraszam, gdzie te 500 000 możemy odzyskać? Czy może te 500 000 trafić do chorego dziecka? Czy chorych dzieci w ogóle? Czy te 500 000 jest nie do odzyskania? Bo główny sprawca, czy właściwie złodziej, oszust w tej chwili sobie krąży na wolności i właściwie jeszcze robi z siebie ofiarę. Bo jeżeli mamy szansę odzyskania tych pieniędzy, no to te pieniądze w tym momencie będą spożytkowane w sposób właściwie, oszust powinien ponieść zasłużoną karę i to powinna być kara, która będzie w innych ostrzegała, że efekt tego, jeżeli mieliby zamiar w przyszłości zrobić coś podobnego, to będzie właśnie taka i tego po prostu nie chcą. To jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić, ale oczywiście ostrożność i świadomość tego, komu pomagamy i komu wkładamy do puszek, komu przesyłamy na konta, to jest kwestia połączenia zarówno naszego serca i naszego racjonalizmu, naszego umysłu. Musimy nad tym zapanować.
Ci, którzy dołączyli się do akcji albo ją śledzili i dowiedzieli się o tym, że była po prostu fałszywką, życzą panu Michałowi co najmniej kilkunastu lat więzienia, by był to w jakiejś mierze także straszak, który będzie no, taką pierwszą weryfikacją głupich, bardzo głupich pomysłów bazujących na naszej ludzkiej wrażliwości i empatii. Jeśli chodzi o te kwestie, o których mówi pani profesor, na razie pojawiła się tylko i wyłącznie informacja także od tego człowieka, że państwo lewandowscy odzyskali swoje 100 tysięcy złotych, no ale to wiemy, jak to działa, prawda? Antynomia kłamcy. Jeśli kłamca kłamie, to mówi prawdę czy kłamie. Nie wiemy, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, aby sprawdziła to prokuratura. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Sławomir Anna Gruszewska, psycholog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wielkie dzięki.
Dobranoc.
I Monika Dyker-Woźniak, Stowarzyszenie Progresum. Bardzo dziękuję. Był z nami także Mariusz Sikora.